Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek zrobił Polakom niespodziankę.
Papież po raz pierwszy przewodniczył mszy świętej sprawowanej w każdy czwartek przez Polaków w kaplicy świętego Sebastiana w bazylice świętego Piotra przy grobie błogosławionego Jana Pawła II.
W piątek przypada 67. rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły. Mszę świętą w czwartek wraz z papieżem koncelebrowało 110 księży.
Bez miłości Chrystusa, bez życia tą miłością i uznania jej nie można być chrześcijaninem, powiedział Ojciec Święty w homilii. Papież nawiązał do postaci świętego Pawła, który kochał Chrystusa. On zmienił jego życie, tak że żadna rzecz nie była w stanie go oddalić od Pana. Miłość Chrystusa była w centrum życia świętego Pawła, w prześladowaniach, chorobach, zdradach, w tym wszystkim, co przeżywał, co zdarzyło się w jego życiu.
W tym wszystkim, co on przeżywał, w tym wszystkim, co dokonało, zdarzyło się w jego życiu, nic nie mogło go oddalić od miłości Chrystusa. On był w centrum jego życia, punktem odniesienia. Bez miłości Chrystusa, bez życia tą miłością, bez uznania jej, karmienia się nią, nie można być chrześcijaninem. Chrześcijanin czuje na sobie wzrok Chrystusa, czuje się ukochany przez Pana aż do końca. Chrześcijanin czuje, wie, że jego życie zostało zbawione, uratowane przez Chrystusa. To jest ta miłość.
Ojciec Święty powiedział, że uderza go smutek Chrystusa, który patrzył na Jerozolimę.
Jerozolimo, ty nie jesteś wierna. Ty nie pozwoliłaś się kochać. Ty powierzyłaś się tylu bożkom, idolom, a potem te bożki cię opuściły. Serce Jezusa, cierpienie miłości Chrystusa, miłość niezaakceptowana, nieotrzymana. To dzisiaj te dwie ikony, ta Pawła, który pozostaje wierny miłości Jezusa aż do końca i tam znajduje siłę, żeby żyć, by znosić wszystko. On się czuje słaby, czuje się grzesznikiem, ale ma siłę miłości Boga, tego spotkania, które miał z Chrystusem. Z drugiej strony miasto, lud niewierny, który nie przyjmuje miłości Chrystusa, albo jeszcze gorzej, żyje tą miłością w połowie. Trochę tak, trochę nie, według własnych upodobań.
Transmisję mszy świętej przeprowadziło Radio Maryja. Msze święte przy grobie błogosławionego Jana Pawła II sprawowane są w każdy czwartek od 2005 roku. Szczególny wkład w tę tradycję ma były ceremoniarz, a obecnie papieski jałmużnik ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski.
Ojciec Święty Franciszek zwołał konsystorz na 22 lutego przyszłego roku.
Ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu, poinformował, że w trakcie konsystorza nowy papież mianuje po raz pierwszy grupę księży kardynałów. Przed konsystorzem odbędzie się posiedzenie Rady 8 kardynałów pomagających papieżowi w reformie kurii rzymskiej.
Ponad 1 645 000 obywateli Unii Europejskiej podpisało się pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z Nas.
Celem akcji, która zakończyła się w czwartek, jest zablokowanie finansowania przez Unię Europejską zabijania dzieci nienarodzonych i eksperymentów na embrionach.
Inicjatywa ma tym samym zwiększyć ochronę życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej. Ponad 222 tysiące podpisów pod inicjatywą zebraną w Polsce, co daje nam drugie miejsce wśród państw, które objęła zasięgiem akcja. Pierwsze miejsce zajęli Włosi, pomysłodawcy inicjatywy.
Jakub Bałtroszewicz, koordynator Polskiego Komitetu Narodowego Europejskiej Inicjatywy Jeden z Nas, zapowiada, że w przyszły piątek wszystkie podpisy trafią do MSW. Resort w ciągu 3 miesięcy jest zobligowany do wystawienia certyfikatu potwierdzającego ilość ważnych głosów. Dokument zostanie przekazany do Brukseli.
Kiedy certyfikaty spłyną z wszystkich 28 krajów potwierdzające liczbę podpisów i łączna ich liczba przekroczy 1 000 000, łączna liczba ważnych podpisów z przynajmniej 7 krajów Unii, a przypominam, że mamy ponad 1 600 000 z prawie 20 krajów, to Komisja Europejska jest zobowiązana zorganizować wysłuchanie publiczne. Mamy nadzieję, że ono odbędzie się na wiosnę przyszłego roku i tam organizatorzy inicjatywy siądą naprzeciwko komisarzy europejskich i będą ich przekonywać, dlaczego nasza propozycja wsparta przez tak wielką ilość obywateli Unii Europejskiej powinna stać się prawem Unii Europejskiej. Będziemy przekonywać, że pieniądze europejskiego podatnika nie powinny być wydawane na zabijanie dzieci i na eksperymentowanie na embrionach ludzkich.
Zwieńczeniem akcji będzie kongres ruchów pro-life, który zaplanowano na 15-16 listopada w Krakowie.
Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z nas poparł ojciec święty Benedykt XVI, a także ojciec święty Franciszek, później także Episkopat Polski. Akcję wspiera Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik.
Były wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski składa doniesienie do prokuratury w sprawie bluźnierczej wystawy w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej.
Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym i odrażającym obrażeniu uczuć religijnych.
Chodzi o wystawę British Polish, sztuka krańców Europy długie lata 90. i dziś, na której wyświetlany jest skandaliczny film Jacka Markiewicza Adoracja.
Nagi mężczyzna profanuje tam figurę Jezusa przybitego do krzyża, ocierając się o nią genitaliami. Molestowany przez artystę krucyfiks jest średniowiecznym zabytkiem i pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego.
Złożyłem zawiadomienie z powodu najbardziej bezprzykładnego urażenia moich uczuć religijnych. To jest oczywiście konwencja natury prawnej, ale bluźnierstwo, jakie tam się dokonuje, bo przecież ona ma charakter stały przez jakiś tam czas, obraża uczucie religijne, mówiąc oględnie, ale też i godzi w to, co najbardziej święte dla Polaków i dla Kościoła. Ponieważ całe zdarzenie ma miejsce w placówce podległej ministrowi kultury, no więc minister kultury w tej mierze przyjmuje na siebie odpowiedzialność.
Skandaliczny eksponat dotyczący seksualności sfer intymnych dzieci został po interwencji profesora Ryszarda Legutki czasowo wyłączony z prezentacji w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które odwiedzane jest przez tysiące dzieci.
Sprawa dotyczy maszyny, która pokazywała zwiedzającym, jak stymulować seksualnie chłopców i dziewczęta. Przedmiot przeznaczony był dla osób powyżej 12 roku życia, choć dostępnych w internecie zdjęciach widać, że korzystać mogli z niego wszyscy.
W związku z wystawą europoseł Ryszard Legutko skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez centrum.
Kiedy poważna instytucja, która ma się zajmować nauką, robi coś takiego, co według mnie łamie prawo, ponieważ oficjalnie seksualizuje dzieci nieletnie, mocno nieletnie, przekracza granice dobrego smaku, a nawet, myślę, wkracza na tereny pornograficzne, robi pośmiewisko z nauki, to jest rzecz, której nie można tolerować. Trzeba tego typu działania nie tylko piętnować, ale również nękać sprawców przy pomocy dostępnych instrumentów prawnych.
Tymczasem amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne istotnie zmieniło status pedofilii w klasyfikacji zaburzeń psychicznych, podaje jeden z portali. Do tej pory pedofilia figurowała na liście jako zaburzenie. Teraz decyzją amerykańskich ekspertów zmieniono jej status na preferencję.
Przedstawiciel rządu kolejny raz staje w obronie mniejszości homoseksualnych i wypomina Polakom homofobię. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wydała specjalne oświadczenie w sprawie rzekomych, nasilających się ataków nienawiści wobec środowiska LGBT.
Zaapelowała, by zapewnić godność i bezpieczeństwo wszelkim mniejszościom, a zwłaszcza homoseksualistom w Polsce. Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, że w przestrzeni publicznej osoby nieheteroseksualne spotykają się z nienawistnymi, pogardliwymi wypowiedziami i agresywnym zachowaniem.
Z kolei kampania przeciw homofobii wytyka Polakom akty agresji wobec homoseksualistów i apeluje o wytworzenie skuteczniejszych narzędzi do reagowania na to.
Profesor Piotr Jaroszyński podkreśla, że działania rządu nie zabezpieczają bytu tradycyjnej rodziny, ale realizują politykę neolewicy, która uderza w rodzinę i faworyzuje mniejszości homoseksualne.
Te działania rządu wpisują się dokładnie w strategię nowej lewicy, bo faktycznie ci, którzy rządzą Polską obecnie, to jest nowa lewica. I dla nowej lewicy tym proletariatem, który ma zniszczyć normalną rodzinę i rozsadzić naród, są właśnie tak zwane mniejszości seksualne. I tu nie chodzi wcale o to, żeby te mniejszości chronić, tylko chodzi o to, żeby zniszczyć normalną rodzinę. Rodzinę katolicką, rodzinę polską i temu właśnie służą te działania. Dlatego też wydaje mi się, że rząd przede wszystkim powinien zająć się problemami realnymi rodzin polskich, a nie kreować mniejszości do niszczenia rodzin.
Profesor dodaje, że nie można bagatelizować tego, co się dzieje. Trzeba uświadomić sobie, że działania zmierzające do niszczenia rodzin są realizacją długoterminowego planu ideologii.
Środowiska homoseksualne często zarzucają obrońcom praw rodziny łamanie praw człowieka, gdy nie mogą osiągnąć wymierzonych celów, dodaje profesor.
Rodziny polskie, rodziny katolickie powinny doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno jeśli chodzi o prawa człowieka, deklaracji powszechnej praw człowieka, jak i konstytucję polską, która obecnie obowiązuje, tym głównym podmiotem, który ma być chroniony, jest normalna rodzina, złożona z ojca i z matki. Rodzina, która posiada dzieci, a dzieci mają prawo do tego, żeby przede wszystkim rodzice brali odpowiedzialność za jej wychowanie, a nie państwo, tak jak to teraz się dzieje. W związku z tym mamy do czynienia zupełnie z wywróceniem i powszechnej deklaracji praw człowieka i nawet obecnie obowiązującej konstytucji w naszym państwie na rzecz budowania jakiegoś zwariowanego raju na ziemi, który właśnie niszczy to, co stanowi serce i sedno życia człowieka.
Jednocześnie uderza się w Kościół katolicki, który broni tradycyjnego modelu rodziny.
Za pośrednictwem kuratoriów resort edukacji zlecił dyrektorom szkół publicznych przekazanie informacji na temat przypadków pedofilii lub molestowania seksualnego nieletnich przez księży katechetów.
Działania MENU to kolejna odsłona walki z Kościołem. To także jawne naruszenie zapisów konstytucji. Takie stanowisko zajęło prezydium parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski.
W stanowisku posłowie wzywają premiera do wyjaśnienia sytuacji. Brak stanowczej reakcji ze strony premiera będziemy uważać za przyzwolenie na szykanowanie Kościoła, poniżanie hierarchów i dyskryminowanie duchownych, czytamy w stanowisku.
Jesteśmy zbulwersowani taką akcją, mówi poseł Małgorzata Sadurska, członek prezydium parlamentarnego zespołu.
Resort domaga się przedstawienia informacji na temat tego, jaka jest skala pedofilii wśród katechetów. Resort w tym piśmie również pyta o to, czy katecheci są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie działania skierowane tylko do jednej grupy nauczycieli, do katechetów, uważamy za działania dyskryminujące. Artykuł 32 Konstytucji mówi, że wszyscy są równi wobec prawa. My domagamy się, żeby resort właśnie tego artykułu 32 Konstytucji stosował.
Słowa zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego to bardzo ważny głos wsparcia dla kościoła w Polsce w czasie prób podważania przez media jego autorytetu, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
W liście do członków Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Światosław Szewczuk wyraził solidarność z kościołem w Polsce i zaniepokojenie nasileniem ataków.
Jest nam bardzo przykro, iż z powodu słabości nielicznej grupy osób cierpi cały Kościół, a poprzez manipulacje medialne podważany jest autorytet przewodniczącego episkopatu. Pragniemy wyrazić naszą solidarność, napisał zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
Dodał, że swoją aktywność nasiliły środowiska, którym bardzo zależy na tym, aby pomniejszyć moralny oraz społeczny autorytet Kościoła w Polsce, który na arenie międzynarodowej od wielu lat konsekwentnie broni moralnej stabilności oraz wymaga działań zgodnych z zasadami chrześcijańskimi, na których wyrastała Europa.
Bardzo cennym jest ten akt solidarności, który jest wyrazem chrześcijańskiej, braterskiej miłości i solidarności w obronie Kościoła, który dla nas jest mistycznym ciałem Chrystusa i który jest rzeczywistością świętą. Tymczasem to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, to jest całkowite przekreślanie wizji Kościoła jako wspólnoty świętych, natomiast ukazywanie Kościoła jako rzekomej instytucji patologicznych dewiantów. Nie waham użyć się tych słów, bo taki obraz Kościoła faktycznie się kreśli. Wystarczy prosta statystyka. Nieliczne przypadki pedofilii, które są napiętnowane oczywiście przez Kościół jako grzechy faktycznie odrażające, są marginalnym zjawiskiem w Kościele.
Obecnie można przedstawić nową globalną formę manipulacji dotyczącej Kościoła, w którą wpisują się także ataki medialne na Kościół i duchowieństwo w Polsce, dodaje ksiądz profesor.
Warto się zastanowić nad tym, że to podważenie autorytetu Kościoła zbiega się z globalnym atakiem na moralność chrześcijańską, zbiega się z globalnym atakiem na życie po pierwsze ludzkie, po drugie na instytucje małżeństwa, zbiega się z atakiem na rozumienie sposobu uprawiania polityki i cały szereg innych kwestii życia publicznego. To wszystko moim zdaniem służy jednemu, służy obaleniu, próbie obalenia autorytetu Kościoła po to, żeby móc bezkarnie dewastować zarówno człowieka, jak i jego wymiar społeczny.
Platforma Obywatelska po raz kolejny zamiata aferę podsłuchową pod dywan. to, co robi Platforma, to zgnilizna moralna, niszczenie polskiego państwa, powiedział poseł Patryk Jaki, rzecznik Solidarnej Polski.
Polityk dodał, że Platforma Obywatelska daje zielone światło dla korupcji, bowiem pod sąd mają iść te osoby, które ujawniły korupcję.
Okazuje się, że Polacy po raz kolejny usłyszeli, nic się nie stało. Oburzające jest to, że zarząd partii rządzącej wczoraj usankcjonował zjazd, który, jak wszyscy Państwo widzieliście, był manipulowany przez korupcję polityczną. Czyli to jest takie danie zielonego światła dla korupcji politycznej. To po pierwsze. Po drugie, oburzające jest to, że pod sąd mają iść te osoby, które ujawniły korupcję. Ja przypominam Państwu, że w myśl polskiego kodeksu karnego osoby, które ujawniają korupcję, są wyłączone spod odpowiedzialności. To ja rozumiem, że z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska lepiej by było, gdyby takie nagrania, czyli takie praktyki nie ujrzały światła dziennego. To jest zgnilizna moralna. To jest niszczenie polskiego państwa. To jest absolutny skandal i na to się zgodzić nie można.
Poseł Patryk Jaki przypomniał też, że w związku z sytuacją Solidarna Polska zwróciła się do prokuratora generalnego o osobisty nadzór nad tą sprawą.
Polityk zwrócił uwagę, że podobna afera korupcyjna, która miała miejsce w Czechach, skończyła się dymisją rządu.
I też w ciemno dzisiaj możemy obstawiać, że zapewne te osoby, które pokazały państwu, ujawniły państwu ten cały mechanizm korupcyjny w Platformie Obywatelskiej, zostaną zawieszone bądź wyrzucone z Platformy Obywatelskiej. Możemy dzisiaj się zakładać, że na pewno poniosą jakieś konsekwencje. Czy to jest dobre dla polskiego państwa? Ja przypominam, że podobna afera korupcyjna w Czechach skończyła się dymisją rządu. W Polsce nic się nie stało. W związku z tym Solidarna Polska wczoraj około godziny 14 zwróciła się do prokuratora generalnego o osobisty nadzór nad tą sprawą, ponieważ jest ona wyjątkowa z punktu widzenia wizerunku państwa polskiego.
Przypomnijmy, decyzją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej wybory partyjne na Dolnym Śląsku są ważne. Mimo obietnic jednoznacznego rozliczenia sprawy nie zapadły żadne spektakularne decyzje. Wybrani przewodniczący zostają na swoich nowych stanowiskach.
Osoby nagrane i te, które nagrywały kulisy dolnośląskiego zjazdu, zostały zawieszone w prawach członka partii na 3 miesiące. Zajmie się nimi sąd partyjny.
Tymczasem prokuratura okręgowa w Legnicy analizuje, czy w związku z ujawnieniem tzw. taśm Protasiewicza nie doszło do korupcji politycznej.
Politolog Piotr Bączek podkreśla, że afery korupcyjne w Platformie Obywatelskiej to nic nowego. Jednocześnie zwraca on uwagę, że to, iż nagrania pojawiły się dopiero w momencie przegranej Grzegorza Schetyny, świadczy o tym, że dotychczas obserwowana walka buldogów pod dywanem wyszła na powierzchnię.
Być może to jest nawet początek końca Platformy, ale w tym momencie Grzegorz Schetyna niewiele ma do stracenia. Jego pozostanie w Platformie Obywatelskiej bez żadnej walki spowoduje, że nie tylko zostanie zmarginalizowany, utraci wpływy, nie znajdzie się na listach wyborczych ani do Sejmu, ani do Europarlamentu. Jego zaufanie podzielą jego los, tak więc niewiele ma do stracenia.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.